Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dobry wieczór Państwu, Jacek Białogłowy. Witam serdecznie do 20. Dogrywka na 97.1 FM. Prawie dwie godziny o zielonogórskim sporcie. I tak, mam w tej chwili na tapecie po pierwsze koszykówkę i zastalenę BC Zielona Góra. Po drugie falubas Zielona Góra. Po trzecie tenis ziemny. Po czwarte kolarstwo. I po piąte futsal. Co Państwo na to, jeśli chodzi o Zastal, to oczywiście mecz z Jenisejem Krasnojarsk. Fantastyczny mecz naszych koszykarzy, wygrany na wyjeździe, i wielkie słowa uznania płynące z całej Polski, z całej w zasadzie Rosji, a właściwie z całej Ligi VTB, bo coraz więcej uznania zdobywa ten nasz Zastal, nie tylko w Polsce, ale i właśnie tam na terenie, gdzie gra Liga VTB, i porozmawiamy sobie na tyle, ile możemy w ogóle powiedzieć słowa na temat. Jeszcze wracamy do sprawy, a będziemy, myślę, jeszcze wracali na temat odejścia Konrada Witrylaka z Rady Nadzorczej Gronu SSA, czyli mówiąc, upraszczając temat Zastalu Zielona Góra. Potem będziemy rozmawiali o żużlu, a żużlowcy falubazu Zielona Góra, głównie młodzież, wrócili do zajęć nieżużlowych oczywiście, natomiast do treningów ogólnorozwojowych. Dzisiaj natomiast z młodzieżą ćwiczył również kapitan Piotr Protasiewicz. My sobie porozmawiamy z kierownikiem naszej drużyny Tomaszem Walczakiem i z jednym z juniorów, tym najbardziej doświadczonych, którzy w tej grupce, która została, będzie tym, który powinien wieść prym, czyli z Jakubem Osyczką. To zapraszam serdecznie do Mistrzostw Polski drużynowych w tenisie ziemnym. Wrócimy, te zakończyły się pod koniec minionego tygodnia. Fajna impreza. Zielonogórzanka grała w barwach zespołu z Grodziska Mazowieckiego Martyna Kubka i zdobyła brązowy medal. Z nią będzie rozmowa, ale najwięcej powie nam prezes Polskiego Związku Tenisowego, zielonogórzanin na co dzień, Mirosław Skrzypczyński. Jeśli chodzi o kolarstwo, to Filip Prokopyszyn. To nasz chłopak z Zielonej Góry, ostatnio przeniósł się do Tarnowa Podgórnego. Niedługo tam wytrzymał. Teraz rusza w centralną Polskę. No i już chyba tak wychodzi, że nie będzie specjalistą od kolarstwa torowego, albo może będzie w dalszym ciągu, natomiast próbuje się przestawić na szosę. Był tu kiedyś zresztą u nas w programie i mówił, że to kolarstwo szosowe to jest jednak to kolarstwo najbardziej prestiżowe, do którego dążą wszyscy kolarze absolutnie. No i na koniec to, co było w zapowiedzi, czyli futsal i AZS-UZ Zielona Góra. W jednej części dzisiaj, drugą część jutro zaprezentuję w magazynie Nasza Piłka. Mówię o futsalistach AZS-UZ Zielona Góra, którzy grali w półfinale Pucharu Polski na szczeblu lubuskim. Wygrali ten półfinał i będą grali w finale o puchar. Ale zaczniemy oczywiście od Zastalowców. No co my możemy powiedzieć o tym Zastalu? No przynosi nam coraz więcej chwały, coraz większą chlubę mamy tutaj koszykarską na naszym terenie. No ten Zastal rzeczywiście w polskiej lidze nie daje się nikomu wyprzedzić. W polskiej lidze ostatnio w ostatnich 7 spotkaniach nie poniósł porażki. Po prostu nie daje się dogonić nikomu. No Start Lublin w ubiegłym tygodniu w czwartkowym meczu wprawdzie postawił się dość mocno, mimo że nie miał Adama Kempa, który nomen omen, jeżeli przeczytacie internet, w dziwnych okolicznościach rozstał się, jak się okazuje, z tym Startem Lublin, ponieważ on jest po COVID-zie, ten amerykański center Startu Lublin właśnie. No i do nas właśnie z tego powodu nie przyjechał, nie było go na parkiecie. Natomiast okazuje się, że on po tym COVID-zie uznał, tak wynika z artykułów internetowych, że jest coś dziwnego w tym, jak przechodzi ten czas po COVID-zie, jest zaniepokojony swoim stanem po COVID-zie i po prostu wsiadł w samochód, który dostał, no, cała liga ma Suzuki, wsiadł, pojechał na lotnisko i właściwie bez powiadomienia klubu wyleciał sobie Adam Kemp z Lublina i z Polski. Samochód zostawił na lotnisku, czyli niejako porzucił ten samochód i nie ma chłopaka. Start Lublin przyjechał bez niego. Oczywiście Lestera Medforda do Legii Warszawa oddali działacze z Lublina chwilę wcześniej. Wcześniej też Armani Mur. No a jednak mimo, że oni bez tych trzech obcokrajowców, no to zagrali naprawdę u nas nie najgorzej. Zastalowcy, jak to narzekał później po spotkaniu trener Jean Tabak, podeszli do spotkania lekceważą, co niepoważnie i źle, i jemu to się nie podoba. A jednak słuchajcie, Jean Tabak po raz kolejny to powtarza, a Zastal wygrywa 15 punktami. Ale my oczywiście dzisiaj nie o tym spotkaniu, tylko o tym wczorajszym meczu w Krasnojarsku. No tak sobie zasiadłem o 10 rano przed ekranem komputera, odpaliłem sobie stronę VTB i tam tak się miło oglądało o tej 10 rano ten mecz za Stal Enea i BC Zielona Góra, że naprawdę cała niedziela była zdecydowanie lepsza dzięki temu zwycięstwu za Stal. 94-73 wygrywamy, zaczynamy kapitalnie kwartę, bo zaczynamy od 7-0, 21-4, kończymy świetnym 27-10. Nie będę opowiadał całego przebiegu meczu, bo większość z was wie potem, natomiast w drugiej kwarcie 20 punktów przewagi za Stalu zjeżdżają na 8 oczek gospodarze, bo gramy przecież na Syberii. Natomiast po tej pierwszej połowie, po tych 8 punktach, oczywiście narada w szatni, mocne słowa Żana Tabaka i trzecia kwarta, czas Rolanda Frejmanisa, uciekamy zespołowi przeciwnika ponownie, no i potem już właściwie do końca spotkania mamy kontrolę, 28 punktów przewagi w pewnym momencie nad drużyną gospodarzy, która można by rzec w pewnym momencie, że nie wie, co się dzieje. Wygrywa Zastal w każdym razie to spotkanie 21 punktami. Nie wiem, czy widzieliście natomiast na ekranie, czy to oglądaliście na właśnie ekranie komputera, czy nie wiem, przerzuciliście sobie obraz na ekran swojego smart telewizora. Nie wiem, czy zauważyliście, że Zastalowcy po meczu, tam nie było jakichś szerokich uśmiechów, przybijania sobie piątek, uścisków, jak to bywa po takich, no, meczach jednak spektakularnie wygranych, tylko takie spokojne przyjęcie tego zwycięstwa. Piątki, okej, okay, przybite, idziemy do szatni. Natomiast mówili mi w rozmowach telefonicznych dwaj zawodnicy, że to potem to w szatni ta radość, to już w tych wszystkich rozmowach, okrzykach była zdecydowanie większa. No radość, zadowolenie, oczywiście w jakimś sensie entuzjazm, no może nie wśród trenerów, jak nam to powie za chwilkę jeden z nich. Natomiast my teraz do zawodników jednak przejdźmy. Roland Frejmanis najpierw będzie i rozmowa z nim. Rozmawiałem z nim jakieś półtorej godziny po zakończeniu spotkania i on też tak w tej rozmowie, taki nie na zasadzie, wygraliśmy, jest znakomicie, świetny mecz zagraliśmy, tylko taki troszeczkę powiedziałbym stonowany, wycofany, spokojny, zresztą mówiący, że nawet to dla niego nie jest jakaś wielka niespodzianka. Proszę Państwa, Roland Frejmanis, 26 punktów, 11 zbiórek we wczorajszym meczu w trzecim co do wielkości mieście Syberii, Krasnojarsku. I oto tenże Roland Frejmanis, którego czas był głównie w kwarcie trzeciej, no ale generalnie zagrał bardzo dobry mecz, mówi do Radia Zielona Góra tak. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, a mieliśmy przecież za sobą ponad 24-godzinną podróż i prawie nie spaliśmy. Ale trener świetnie nas przygotował, mieliśmy perfekcyjnie opracowany plan na ten mecz, po prostu każdy wiedział, co ma robić i robił to przez większą część spotkania. Jestem bardzo zadowolony z tego, że każdy dał z siebie wszystko, każdy pokazał charakter. Wiesz, można by przegrać taki mecz i potem się tłumaczyć, że była szalona podróż, że jesteśmy usprawiedliwieni i takie tam rzeczy. My tego dzisiaj nie musimy robić, nie musimy grać tą kartą, tylko możemy powiedzieć, jesteśmy dobrym zespołem i wygraliśmy mecz. Przed meczem rozmawiałem z naszym kapitanem, że czeka nas trudne zadanie i że ważne będzie, jak zaczniemy. No i otwarcie było bardzo dobre. Wyjściowa piątka zrobiła znakomitą robotę. Grała od początku bardzo agresywnie, to było mocne uderzenie i potem już się nie zatrzymywaliśmy. Były momenty, że oni cieli nasze prowadzenie do 10 czy nawet 8 punktów, ale nie wypuściliśmy kontroli ani przez moment. Wierzyliśmy w nasz plan, no i to się opłaciło i dało nam zwycięstwo. A jaki był ten wasz plan? Hej, przecież wiesz, że plan Zastalu zawsze jest taki sam. Twarda, agresywna gra, wejście w mecz na 100%. Szalony wręcz momentami nacisk na rywala, mocna obrona, szybkie akcje, nie pozwolić przeciwnikowi na nic, nie dać mu żadnych możliwości. To był plan, taki jak zawsze, taki sam plan. Zawsze gramy w ten sam sposób. No i w Krasnojarsku pod tym względem nie było czegoś szczególnego. Wiesz, drużyny w lidze VTB mają różne rodzaje broni i jest ich po kilka w każdej ekipie. Nie jest tak łatwo zatrzymać zespoły w lidze VTB. No na przykład na pewno chcieliśmy ograniczyć ich zbiórkę ofensywną i tutaj się akurat nie udało, bo zebrali ponad 10 piłek na naszej tablicy, ale reszta była niezła. I to nie jest jakieś zaskakujące zwycięstwo. Okej, ważne zwycięstwo, ale trzeba teraz tak naprawdę patrzeć już przed siebie, a nie żyć przeszłością. A jesteście w ogóle maszynami? Bo przecież mieliście 24-godzinną podróż i mecz o 10 rano polskiego czasu, a wyglądaliście bardzo świeżutko. No nie, maszynami nie jesteśmy, jesteśmy ludźmi, ale po prostu byliśmy skoncentrowani. Po przylocie był fajny regeneracyjny trening, każdy się więc zregenerował, potem się wyspaliśmy, no i jak widzieliście, było okej. Druga kwarta, o niej pomówmy. Z plus 20 punktów waszej przewagi robi się ledwie plus 8. Co się stało? Wiesz, to jest gra serii. Oni rzeczywiście taką zanotowali, bo możemy się troszeczkę za szybko rozluźniliśmy po świetnych kilkunastu minutach, ale ale w trzeciej kwarcie wróciliśmy do dobrej dyspozycji i znowu było okej. Okay. To cieszy, że oni uderzyli, ale my potrafiliśmy to ich uderzenie ustać, wytrzymać. No i potem odpowiedzieliśmy jeszcze mocniej. Odjechaliśmy na ponad 20 punktów i mieliśmy to, czego chcieliśmy. Ale nie zaprzeczysz chyba, że to był twój dzień i jesteś bohaterem.
Nie,
spokojnie. Tak bywa, że raz ktoś trafi więcej, innym razem inny zawodnik. Nie chcę mówić o sobie, bo to nie jest gra jednego zawodnika. Oczywiście, że czuję satysfakcję. No tak, tu nie będę kłamał. Ale najważniejsze, że wygraliśmy, że zespół wygram. Powtarzam to nie po raz pierwszy. Siłą naszej drużyny jest to, że raz ktoś ma dzień, innym razem inny z moich kolegów ma dzień, a kola, innym razem jeszcze ktoś inny może być bohaterem. Tym razem mi się udało, ale spójrz, że pozostali też sporo punktowali. To jest po prostu dobre zespołowe zwycięstwo. Tak mówi Roland Freimanis, który statystycznie był wczoraj najlepszym zawodnikiem za Stal Łęczna BC Zielona Góra w wygranym z Jeniseiem Krasnojarsk meczu 94-73. Jestem teraz zresztą na tej stronie. Freimanis 26 punktów, 11 zbiórek, a za to 7 asyst. Niespodzianka czy nie? Marcel Ponitka najwięcej asyst w naszej drużynie. Roland Freimanis, Ewal na poziomie 30. No kapitalne spotkanie Łotysza po prostu. W ogóle teraz jak spoglądam też na tą stronę internetową Ligi VTB, no to tego za Stalu tutaj naprawdę sporo, aż się człowiek czuje dumny, bo tutaj jeszcze wywiad z Żanem Tabakiem, znaczy, przepraszam, czy to jest wywiad z Żanem Tabakiem, czy to tutaj, nie, przepraszam, to jest zdjęcie Żana Tabaka, no ale ciepłe słowa o za Stalu. Poza tym skopiowany ze strony naszego klubu Geoffrey Grossel i ten odcinek Pytania i Odpowiedzi, który ostatnio klub wbił na swoją stronę internetową. Do tego wszystkiego November Highlights, czyli takie najwspanialsze momenty listopada i pięknie, i Felunberg w samym centrum zdjęcia. No. Ten zastal tutaj za wschodnią granicą pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Ósme miejsce naszej drużyny w tej chwili w każdym razie w tabeli pokazują, czy też tytułują to rozstrzygnięcie na stronie Ligi VTB na zasadzie, że Zastal wskoczył na pozycję, na której są Chimki Moskwa. Chimki mają rzeczywiście słabszy ten sezon. 3 mecze, 5 zwycięstw. Tak samo jak my jesteśmy na równi z nimi, 37,5% zwycięstwa. Ale oczywiście zostawmy na razie temat, czy Zastal już dogonił Chimki pod względem generalnie poziomu sportowego. Jeśli chodzi o poziom finansowy, to tutaj absolutnie nie. To wiemy doskonale. Posłuchajmy natomiast teraz drugiego z zawodników, z którym rozmowę na dzisiaj przygotowałem. To jest Kacper Traczyk. Kacper Traczyk, czyli tak, mieliśmy najlepszego zawodnika, a teraz zagramy zawodnika, który z naszych graczy grał najkrócej, bo grał 2 minuty i 21 sekund, ale to też pokazuje, jaka ta przewaga, jaka różnica, jaka pewność była trenera Żana Tabaka, że Kacpra Traczyka wpuścił na parkiet w Krasnojarsku. Kacper Traczyk, proszę Państwa, u nas.
Niech Pan powie, jakie są Wasze pierwsze odczucia, bo po meczu to tak jakoś tam wielkiej radości, skakania, uścisków nie było na tym parkiecie, ale przypuszczam, że satysfakcja to jest ogromna.
No tak, na pewno satysfakcja jest ogromna. Może tego nie było widać tam w telewizji, ale w szatni byliśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że po takiej ciężkiej podróży, jaką przebyliśmy ponad 24-godzinnej, nie było łatwo, że tak powiem, zebrać się, ale myślę, że też na przykładzie zeszłego roku, kiedy przyjechaliśmy tutaj, wygraliśmy, staraliśmy się powtórzyć to tym razem i też się udało w wielkim stylu, można powiedzieć.
Czy można powiedzieć, że właściwie pierwsza kwarta załatwiła sprawę, bo tam w niej odbiliście na kilkanaście punktów i potem, no różnie tam bywało, ale generalnie już mieliście wynik pod kontrolą, ale czy to ona zadecydowała o tym całym zwycięstwie?
Znaczy myślę, że to było jedno z naszych założeń, żeby zacząć mecz bardzo agresywnie w naszym stylu, żeby wrócić do tego, jak graliśmy przed przerwą reprezentacyjną, bo ten mecz z Lublinem może nie był taki idealny w naszym wykonaniu. I trzeba przyznać, że nam się to udało. Na pewno w trakcie meczu mieliśmy później problemy trochę z faulami zawodników obwodowych, potem też podkoszowych. Ratowaliśmy się trochę obroną strefową, ale myślę, że że nie pozwoliliśmy przeciwnikom dojść nas bliżej niż bodajże 8 punktów i później już ten mecz kontrolowaliśmy do końca.
No dobra, a wracam do tego, co pan powiedział o tej podróży, bo wszyscy się obawialiśmy, myślę, że wy też się trochę obawialiście, trenerzy, o to, jak wytrzymacie tą podróż. Godzina poza tym nieludzka rozpoczęcia meczu, jak na Polskę oczywiście, tak? Ta 10 rano, gdzieś tam pewnie mieliście trening w środku nocy, tam 3:30 bodajże miał być trening polskiego czasu. To jak to wytrzymaliście? Czy jakieś specjalne metody aklimatyzacji macie? Bo to aż dziwne, to drużyna przeciwna wyglądała, jakby miała przesunięcie czasu wielogodzinne.
Znaczy tak, przyjechaliśmy tutaj o godzinie czasu polskiego od 3 w nocy bodajże, więc wylądowaliśmy tu w Krasnojarsku. Potem mieliśmy oczywiście spotkanie, obiad, czas na to, żeby się przespać. Mieliśmy trening wieczorny dnia, kiedy przyjechaliśmy, a w dniu meczu dzisiaj nie mieliśmy rannego treningu. Zrezygnowaliśmy z niego właśnie, żeby się wyspać. Mieliśmy spacer z drużyną i myślę, że mieć trening o godzinie 3 czasu polskiego to byłoby dosyć ekstremalne rozwiązanie. A powtórzyliśmy schemat taki, jaki był rok temu, który też się sprawdził, więc myślę, że zrezygnowanie z tego rannego treningu nie było niczym nowym.
Jakby pan mógł jakiejś takiej analizy dokonać, najważniejsze elementy, w których wygraliście, który element koszykarski zdecydował głównie?
Myślę, że to nasza pierwsza podstawowa zasada, czyli ta agresywność. Byliśmy bardzo agresywni na piłce, na kuleginie. Nie pozwoliliśmy mu, że tak powiem, rozwinąć skrzydeł, bo to wiedzieliśmy, że to jest jeden z ich najlepszych strzelców. Trochę nas pokarał ten mały Johnson na rozegraniu, dużo wolnych rzucał, dużo fauli wymusił, ale myślę, że ta agresywność przede wszystkim nam dała dużą przewagę i bardzo dobra obrona w pierwszej połowie. Myślę, że w pierwszej kwarcie osiągnęliśmy już 17 punktów przewagi i wszystko to było dzięki dobrej obronie i mogliśmy swobodnie przechodzić do ataku, gdzie to nasze bieganie po dobrej obronie daje nam największą przewagę, zarówno jak w lidze polskiej, tak samo tutaj w lidze VTB. Więc myślę, że wtedy, kiedy mieliśmy ten przestój i zespół tutaj z Jeniseja nas dogonił, to był moment, kiedy oni zaczęli nam trafiać więcej punktów, musieliśmy grać częściej atak pozycyjny. I wtedy było tak już trochę słabiej, ale myślę, że ta obrona na pewno nam dała tą przewagę. No a kolejna sprawa to jest atak pozycyjny właśnie, na którym na pewno będziemy musieli do końca sezonu najbardziej pracować, bo im dalej w sezon, tym większe zmęczenie też będzie, będą też mecze cięższe, więc ten atak pozycyjny na pewno jest do poprawy, ale myślę, że tak jak wracając, co nadało nam większą przewagę, to zdecydowanie ta agresywność od pierwszego momentu, tak samo jak i od pierwszej kwarty, tak samo po połowie, od razu w trzeciej kwarcie też wyszliśmy mocno i pozwoliliśmy zbudować sobie tą dużą przewagę.
No i super, i teraz macie zwycięstwo, lecicie do Moskwy. Jak w ogóle ten plan wasz wygląda, jakby pan mógł powiedzieć, czy dzisiaj jeszcze zostajecie w Krasnodarze, czy już za chwilę, nie wiem, siadacie w samolot, jakiś nocny lot jest być może do Moskwy?
Tak, dzisiaj jeszcze zostajemy w Krasnojarsku. Mamy niedługo kolację, by tutaj normalnie spędzimy noc i myślę, że jutro jeszcze zdążymy zjeść śniadanie na spokojnie w hotelu. I dokładnie nie znam jeszcze, że tak powiem, planu na jutrzejszy dzień, ale myślę, że z tego co wiem, lecimy tym samym samolotem, co przyleciliśmy. Czyli jak lądowaliśmy o 10, to pewnie koło 11 mamy wylot i udamy się do Moskwy. Tam zapewne będzie trening wieczorny, już w dniu meczu kolejny trening poranny, no i mecz we wtorek.
No i co pan sobie myśli przed tym meczem? W Polsce jedziecie jak walec, tutaj przewalcowaliście ten Jenisej Krasnojarsk, no to może w Moskwie... Tak człowiek sobie myśli oczywiście o jakiejś sensacji, ale chociaż żeby tak na styk pograć CSKA, Moskwa, jak tam? Rozmawialiście coś panowie między sobą już może?
Nie, jeszcze nie mieliśmy okazji się skupić na przeciwnikach tutaj CSKA, no ale jak każdy wie, jest to topowa drużyna Europy, euroligowa drużyna. Myślę, że tak jak meczu z Kazaniem, tak jak meczu z Petersburgiem, nie mamy nic do stracenia, więc tak naprawdę... Z jednej strony te mecze są dużo trudniejsze taktycznie, bo dużo bardziej są zaawansowane te drużyny, ale jeśli chodzi o stronę psychiczną, to tak naprawdę nie mamy nic do stracenia. Jak przegramy, to tak naprawdę nikt nie będzie zaskoczony, a jeśli powalczymy i pozwolimy sobie dać szansę naszą agresywną grą i dobrym realizowaniem taktyki, to myślę, że na pewno możemy powalczyć. Zespół Sperm wygrał z CSKA ostatnim rzutem, więc pokazali, że ta drużyna nie jest nie do pokonania, więc myślę, że teraz musimy się skupić na tym, żeby dobrze przespać tę dzisiejszą noc, dojechać do Moskwy i myślę, że od dnia jutrzejszego już będziemy się w pełni koncentrować na zespole CSKA i mam nadzieję, że damy sobie szansę i pozwolimy sobie, że tak powiem, powalczyć z drużyną z Moskwy.
Podglądałem wczoraj tę drużynę z Moskwy CSKA, które grało w stolicy Białorusi, Mińsku, z Cmokami i tak po pierwszej połowie myślę, że lekkie zdziwienie, chociaż CSKA podeszło na dużym luzie do tego spotkania i Cmoki prowadziły po pierwszej połowie 47-46. No ale jak tam pewnie trener pogonił zespół z Moskwy, to słuchajcie, trzecią kwartę CSKA wygrało 23-4. I właściwie w tym momencie już było po meczu. Jeszcze dorzucili 18-9 w czwartej kwarcie Rosjanie, także drugą połowę CSKA wygrało 41-13. Zmasakrowało po prostu Cmoki w drugiej połowie to CSKA. Także cóż, trzymajmy kciuki za to, żebyśmy widzieli taki świetny, agresywny, energetyczny Zastal jak wczoraj z Jenisejem, jak w Lidze Polskiej. A to się wtedy może skończyć dla nas naprawdę bardzo, ale to bardzo sympatycznie. Dobrze, to byli zawodnicy, zrobimy sobie teraz kilka chwil przerwy, wrócimy za momencik z panem trenerem.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
W dogrywce przenosimy się jeszcze raz do Krasnojarska, w którym było dużo zimniej niż na przykład u nas w Zielonej Górze, bo tam wczoraj podpatrywałem temperatury, to tak minus 6, minus 10, minus 16 miało być w nocy, no i w tym zimnym mieście Zastal grał, ograł Jenisej Krasnojarsk i trener Arkadiusz Miłoszewski, jeden z asystentów Żana Tabaka, tak opowiadał, no tutaj troszeczkę dłużej po meczu, o tym meczu umawialiśmy się wcześniej, pan trener mówił, że troszeczkę po meczu, kiedy odsapną, kiedy się nacieszą, kiedy być może nawet jakieś piwko sobie wypiją po tym zwycięstwie, żeby zadzwonić. No i się dzwoniliśmy, pan trener dał znać, że można rozmawiać, to rozmawiamy.
Panie trenerze, niech pan na początek powie, czy wy, trenerzy, po takim zwycięstwie okazaliście sobie tym razem choć troszkę entuzjazmu, czy znowu, okej, fajnie wygraliśmy, ale generalnie to trenerskie chłodne głowy, zapominamy o meczu i myślimy o kolejnym, bo CSKA Moskwa teraz i trzeba ich spróbować rozpracować?
Czy zimni nie ze względu na pogodę w Krasnojarsku, bo jest teraz chyba około minus tam 15, ale zimni, bo wiemy, że no, mamy krótki moment takiej, można powiedzieć, radości, euforii, bo za chwilę kolejny mecz, za chwilę kolejny i nie mamy czasu tak naprawdę na celebrację zwycięstw. Cieszymy się z tego zwycięstwa, kolejny raz wygrywamy w Krasnojarsku, w tamtym roku też nam się udało. Baliśmy się tego, bo wiemy, że ta różnica czasowa, ta podróż, to są tak rzeczy wyczerpujące, że wygranie tutaj jest naprawdę dużym, dużym osiągnięciem. Pocieszyliśmy się chwilę, już jesteśmy przy meczu CSKA, już analizujemy mecz dzisiejszy, bo też wiadomo, nie ustrzygliśmy się błędu. Też musimy przewidzieć, co przeciwnicy, czyli CSKA lub przeciwnicy nasi w PLK będą próbowali wykorzystać w naszych lukach obronnych, to musimy wiedzieć i już się bierzemy do roboty, jako trenerzy oczywiście.
Pierwsza kwarta wydaje się, że była decydująca, bo bardzo wysoko ją wygraliście. Natomiast proszę powiedzieć, jaki był panów plan?
Żeby zatrzymać przede wszystkim Kulagina, który był motorem napędowym zespołu w ataku, zatrzymać Hamonsa, było dwóch zawodników, którzy naprawdę dobrze rzucają za linii trzech punktów, to wiedzieliśmy. I przede wszystkim znominować ich fizycznie, bo to jest zespół grający, tak to można powiedzieć, troszkę nieczysto, grający tak nie fair, wykorzystując swoją przewagę fizyczną. Powiedzieliśmy, że musimy zadać cios pierwsi, żeby zobaczyli, że z nami nie będzie łatwo fizycznie. I pokazaliśmy tą fizyczność, rzadko nasz z VTB, bo głównie to te zespoły VTB są od nas silniejsze fizycznie. Natomiast my uderzyliśmy wszyscy i mecz odbył się tak, jak my chcieliśmy, tak się założyliśmy w scenariuszu przedmeczowym.
O pierwszej już sobie powiedzieliśmy kwarcie, a druga kwarta plus 20 dla was, prowadzicie wysoko i coś się zacina. Co panowie na to, jak na to reagowaliście? Bo rozumiem, że jakieś tam zaniepokojenie pojawiło się.
Wie pan co, no nie, oczywiście my jako trenerzy byliśmy troszeczkę może nie wystraszeni, ale zaniepokojeni. Trener od razu nas wziął asystentów, tak, do tak do pionu i mówi: panowie, no ucieka nam mecz, nie? Co możemy zrobić? To, bo tu mamy faulę, tu ten, jakieś zmiany, co? Podpowiedzcie coś, tak? No bo oczywiście trener zawsze podejmuje decyzję, ale nas tam gdzieś konsultuje, co uważacie, tak? No i podjęliśmy jakąś tam decyzję w rotacji, żeby oszczędzić faulę. Zmieniliśmy obronę na chwilę z obrony swego na strefową w końcówce tam drugiej połowy, żeby ten wynik jeszcze utrzymać, tak? No bo nam, tak jak pan mówi, uciekało nam to, ta przewaga z 20 punktów. Nagle tam chyba mieliśmy fragment 10-2 przegraliśmy, czyli można powiedzieć, że oni 8 punktów bardzo szybko odrobili. Ale to, tak jak mówię, te zmiany, te nasze tam jakieś konsultacje doprowadziły do tego, że ta przewaga nie stopniała aż tak bardzo. No a w drugiej połowie realizacja dalszego planu. Ta przewaga w pewnym momencie w drugiej połowie to była aż zaskakująca, największa była 28 punktów i troszkę tak, taki mały niedosyt, tak trener mówi, że my jesteśmy ze starej szkoły, że prowadzisz tam 28, to powinieneś próbować wygrać 35 albo 40, natomiast no tutaj troszkę tam ta końcówka, złagodziliśmy tą naszą killerską moc i to tak śmialiśmy się trochę, przydałoby się takie, wie pan, taki killerowy instynkt, taki instynkt zabójcy do samego końca wygrać te 35-40. No wiadomo, że wygrana cieszy, ta końcówka oczywiście to będzie do analizy przez nas, przez trenerów, bo tak jak powiedziałem, jakichś tam błędów się nie ustrzegliśmy, ale ta gra dzisiaj nam się podobała. Mam nadzieję, że też wszystkim kibicom. No, jedziemy do Moskwy. Myślę, że CSKA na nas będzie na pewno przygotowane i nas nie zlekceważy, więc zapowiada się dobry mecz.
MVP tego dzisiejszego meczu to zdecydowanie Roland Freimanis chyba, co?
Wie pan co, my nie mamy MVP. Takie rubryki w swoich statystykach, analizach gry zespołu. MVP jest dla kibiców, dla dziennikarzy, dla wszystkich ludzi, którzy pasjonują się tym sportem. Dla nas nie ma MVP, dla nas jest zespół. Natomiast zagrał rewelacyjne zawody, ale wie pan co, no siła dobrego zespołu, a za taki się uważamy i ja mogę tutaj, że tak powiem, z czystym sumieniem powiedzieć, że jesteśmy dobrym zespołem. No siła dobrego zespołu polega na tym, że dzisiaj zafunkcjonował nam Freimanis, jutro zafunkcjonuje Grossel, a pojutrze prawdopodobnie Rejlons, Richard albo Lundberg, albo ktoś z polskich graczy, Ponitka, Koszarek lub nie wiem, pamiętamy występ Filipa Puta po jego kwarantannie rewelacyjny, prawda, jak zagrał w lidze VTB. Więc no mówię, wielkość zespołu polega na tym, że kolejny gracz może zostać tym przysłowiowym MVP. Tak jak powiedziałem, w naszym języku trenerskim nie ma takiej pozycji, natomiast no tutaj trzeba przyznać, że dzisiaj Roland zagrał naprawdę, naprawdę dobre zawody. Był skuteczny przede wszystkim, co nam się podoba, w zbiórkach, bo walczył o te zbiórki, 4 zbiórki w ataku. To jak na Rolandza jest naprawdę, naprawdę fajny wynik i tu to, że on umie trafiać, to wiemy, ale sprawdził się też w innych aspektach koszykówki, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.
No to jeszcze powiedzmy o tym CSKA. Zastal kontra Wielki Moskiewski Klub. Czy jedziecie po prostu zagrać mecz, czy pokazać się ze strony honorowej, powalczyć, a wygrany zwycięzca jest tak naprawdę znany? Czy gdzieś tam jednak marzenie i myślenie, że może się uda, jak taka wielka forma Zastalu?
Panie Jacku, no wie pan co, ja jestem może za duży marzyciel, ale ja nie tylko marzę. Ja myślę, że po to zawodnicy, no nie ma się co oszukiwać, że tacy zawodnicy jak właśnie Freimanis, jak Grossel, jak Lundberg przyszli do nas, żeby grać w lidze VTB, żeby występować przeciwko takim zespołom jak CSKA. Dla nas to jest, wie pan co, no święto koszykówki, tak? Zagramy, mam nadzieję, na wyżynach swoich umiejętności. Będziemy walczyć o każdy centymetr boiska, bo to o to chodzi, bo po to ci ludzie przyszli i my jako trenerzy jesteśmy tutaj, żeby dla takich meczów w ogóle pracować, tak? Że my pracujemy całe miesiące przed sezonem, teraz pracujemy cały czas w trakcie sezonu po to, żeby zmierzyć się z takim przeciwnikiem jak CSKA. A wynik zobaczymy, no to wynik jest, to można powiedzieć, sprawą drugorzędną. Trzeba się bardzo, bardzo dobrze zaprezentować, trzeba dobrze zagrać mecz, nie zejść poniżej pewnego poziomu i zobaczymy. Tak naprawdę ja na nic nie liczę, czy na wygraną, czy na przegraną. Ja po prostu liczę na bardzo, bardzo dobre zawody i pokazanie się naszych zawodników, że to nie jest przypadek, że oni tak dobrze grają w lidze PLK i w lidze VTB.
No ładnie powiedziane. Niech nam pokażą, że to nie jest przypadek. Jutro o 17.30 ten mecz z CSKA Moskwa, także ja jutro zasiadam też przed ekranem komputera. Odpalam po południu ten komputer i liczę na dobrą grę za Stalu NA BC Zielona Góra i na walkę o zwycięstwo. Tak to powiedzmy, tak optymistycznie do tego podejdźmy, bo czemu mamy się tutaj czaić? Za Stal jest w dobrej formie. CSKA to rzeczywiście drużyna, potężna drużyna z wielkimi pieniędzmi, najbogatsza w tej lidze VTB ze znakomitymi nazwiskami, bo zobaczymy w akcji przeciwko Zastalowcom, no nie wiem, które nazwisko wymieniać, no chyba Mike James to jest najbardziej spektakularny zawodnik, który tam potrafi mecze samemu wygrywać, po 30 punktów rzucać, ale przecież mają też i innych zawodników. Mają, nie wiem, Nikolę Milutinowa, Serb w tym sezonie gra bardzo dobry sezon. Mają no, już bardzo doświadczonego człowieka, który tutaj już parę razy w Zielonej Górze był, zresztą z innymi zespołami. Daniela Hacketa, mają Willa Clyburna, znakomitego, świetnego amerykańskiego obrońcę. Tornike Szengelia to jest Gruzin, który nie może się do końca w CSKA odnaleźć. Wcześniej grał w Hiszpanii, kapitalne spotkania Vitorii Gasteiz. Johannes Voigtmann to niemiecki center, no świetny, świetny zespół. Joel Bolomboy, który wrócił do Moskwy. No w każdym razie świetny zespół stanie przeciwko Zastalowi NA i BC Zielona Góra. Jutro w 17:30 oglądamy. Miałem słówko powiedzieć, bo to w zapowiedzi również mówiłem i na początku tego spotkania o tym, co dzieje się, że tak powiem, wokół spraw Zastalu, czyli o stronie niesportowej, bo jakoś tak cały czas próbuję drążyć temat odejścia Konrada Witrylaka z Rady Nadzorczej Grono SSA, czyli z tej takiej bieżącej działalności, no w ogóle z klubu tak naprawdę. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu pan Konrad na Facebooku obwieścił, że odchodzi. Pamiętamy, że to w zeszłym sezonie zgodnie z umową klubu z miastem była osoba, która pilnowała budżetu, to on pilnował, żeby wydatki na pensje zawodników, na sprawy bieżące po prostu nie przekraczały wpływów do klubu. To była osoba, bez której nie mogły być wydane żadne pieniądze. No i wszyscy to podkreślali, że poprawiła się sytuacja w Zastalu, że poza tym, że pieniądze były płacone na bieżąco, to jeszcze na zewnątrz po prostu szły komunikaty, że klub zmienia się, że odbudowuje się, że to jest ten sezon. Zresztą Jean Tabak powtarzał to też sam z siebie na konferencjach prasowych, że to są dwa sezony, kiedy ja tu pracuję, kiedy ten zespół jest w czasie transformacji organizacyjnej. Ten prestiż Zastalu miał rosnąć. Natomiast tutaj od pewnego czasu, już od paru miesięcy tak naprawdę, słychać było w światku koszykarskim, na tak zwanym mieście, że obie strony się od siebie oddalają, że panuje chłód na linii. Janusz Jasiński, Janusz Kubicki, prezydent miasta, że z Konradem Witrylakiem też rozeszły się, czy rozchodzą się drogi właściciela za Stalu NA i BC Zielona Góra. I tak one się miały rozchodzić i rozchodzić. Zaczęły się pojawiać takie informacje, że miasto gdzieś tam straszy, że nie da pieniędzy Zastalowi, że tutaj różne rzeczy mogą się dziać. Słychać teraz nawet takie wieści z okolic Urzędu Miasta, że miasto zastanawia się nad tym, żeby od Zastalu zacząć pobierać opłatę za wynajem hali. Do tej pory to symboliczna opłata dla Zastalu była, zresztą tak jak i dla żużlowców w Falubazu, korzystanie ze stadionu, czy dla piłkarzy ze stadionu przy ulicy Sulechowskiej. W każdym razie tutaj słychać było, że jest nie najlepiej. Miasto, jak teraz rozmawiam z różnymi przedstawicielami urzędu, gdzieś tam miało pretensje też w ostatnim czasie, bo to tak to próbuję te klocuszki poukładać, ale w ostatnim czasie miało takie oto pretensje, że tutaj sytuacja nie jest jasna, jeżeli chodzi o stare długi Zastalu. Gdzieś tam to wszystko się w ogóle miało zacząć gdzieś na przełomie sezonów, kiedy Janusz Jasiński obiecał zawodnikom ze starego składu pieniądze za Mistrzostwo Polski, o czym miał nie wiedzieć Konrad Witrylak. W każdym razie to się od tego momentu posypało. Gdzieś tam wyszła polityka jeszcze w międzyczasie. Nie wiem, czy pamiętacie taką sprawę rozdawania pieniędzy przez OPZL, w którym jest Janusz Jasiński. To tutaj OPZL PZL współpracował przy tym z marszałkiem województwa lubuskiego, z drugiej strony jest prezydent, prezydent z panią marszałek województwa lubuskiego, no powiedzmy łagodnie, że nie jest w zgodzie i tutaj po obu stronach, te obie strony jakby się starły po tym konkursie, który tam mniej więcej wyglądał tak, że kilka minut trwał. Tylko część dostała firmy pieniądze, część, duża część ich nie dostała. Prezydent Kubicki zaatakował tą drugą stronę. No, druga strona, czyli Janusz Jasiński, się odgryzła. W każdym razie tutaj też z tego, co słychać, to też był jakiś przyczynek ku temu, żeby te strony, żeby tych kontaktów już było coraz mniej. No w każdym razie nie najlepiej to wszystko wyglądało. W końcu Konrad Witryłak stwierdził, że współpraca już z Januszem Jasińskim jest niemożliwa i na Facebooku napisał, że odchodzi z klubu. Tam się panowie wymienili uprzejmościami na Facebooku. Nie wiem, czy widzieliście, to był wtorek czy środa, kiedy wpisy obu stron się tam gdzieś pojawiły, takie zgryźliwe, nazwijmy to. Na Twitterze Janusz Jasiński chyba w środę albo w czwartek napisał, że w końcu do któregoś z kibiców w rozmowie, że jego osobistym zawodem był Konrad Witrylak. Próbuje generalnie od środy namówić obu panów na rozmowę, na to, żeby Konrad Witrylak zaprezentował jakby swoje zdanie, dlaczego odchodzi właściwie, dlaczego, jeżeli w zeszłym sezonie te pieniądze kontrolował i ta sytuacja się poprawiała, dlaczego, czy jest jedna przyczyna, czy jest kilka przyczyn, o których tutaj być może mówiłem, dlaczego ta współpraca już nie jest możliwa. Prosiłem, rozmawiałem też, dzwoniłem do Janusza Jasińskiego, no dzwonił do mnie i jakby obaj panowie mówią, że jakby troszeczkę wyczekują i zastanawiają się, co dalej zrobić, jak postąpić. W piątek mieliśmy tutaj audycję Sport Cafe z Ryszardem Mazurem i Andrzejem Fligelem. Konrad Witrylak, z którym dzisiaj też przez chwilkę rozmawiałem, mówił, że zastanawia się nad jakby odpowiedzią na pewne tezy, które padły w tym programie. No w każdym razie sytuacja jest taka, że w tej chwili Konrada Witrylaka w klubie nie ma. Janusz Jasiński w mediach społecznościowych jest dość aktywny i tam cały czas zgłasza potrzeby do miasta o to, żeby to miasto wspierało Zastal w dalszym ciągu, a szczególnie zwraca uwagę na to, żeby Zastal był wspierany w takiej samej wysokości jak Falubas. Słychać jakieś, tak jak mówiłem, plotki, że za te hale miasto będzie chciało pobierać pieniądze. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o dotację na przyszły rok, to wiadomo, że ona będzie niższa. To jest pewne, że ta dotacja dla Zastalu, dla wszystkich klubów będzie niższa. Pytanie, jak bardzo mocno niższa. Natomiast ważniejsze jest pytanie, czy w tej chwili miasto zostanie z tym Zastalem, czy wyznaczy osobę do rady nadzorczej, która zastąpiłaby Konrada Witrylaka, czy ten chłód, ten ziąb, ta wojna tak naprawdę, jak się poczyta te wpisy, to ona spowoduje, że po prostu klub będzie musiał sobie radzić sam i z miasta pomocy żadnej specjalnej nie będzie, czy nie. No cóż, nie chcę jednoznacznie mówić tak, ta strona jest B, ta strona jest dobra, do tego potrzebowałbym i potrzebuję w dalszym ciągu i będę starał się w dalszym ciągu namówić obu panów. W najbliższym czasie, po zebraniu tych wszystkich informacji, zresztą czy to wrzucie za trzy w czwartek, czy na naszej stronie internetowej, zaproponuję wam podsumowanie tej całej sytuacji, już skondensowany opis tego, co się w ostatnim czasie wydarzyło. Jeszcze jutro, pojutrze spróbuję panów namówić do tego, żeby po prostu zgodzili się na wywiad z Radiem Zielona Góra i wtedy będziemy mogli cokolwiek więcej powiedzieć, mając jakby tutaj obie strony. Natomiast obie strony oczywiście deklarują, że w dalszym ciągu chcą, żeby ten Zastal szedł w dobrym kierunku. No, właściciel to jasne. Natomiast Konrad Witrylak też mówi jednoznacznie, o czym napisał na Facebooku, że on odszedł, ale to nie oznacza, że miasto się wycofuje. On życzy klubowi jak najlepiej. Co będzie dalej? Zobaczymy. No, pytań jest mnóstwo i to tak naprawdę do obu stron są pytania, no bo przecież klub zapytalibyśmy pewnie, jak wygląda ta sytuacja na co dzień, czy te długi są wszystkie spłacane, ile spraw w sądzie w tej chwili, czy na bieżącą działalność w tym sezonie wystarczy, jak może mieć wpływ, jaki ta zmniejszona dotacja od miasta. No, miasto też chętnie zapytałbym tutaj, jak to się wydarzyło. To, o czym mówił zresztą tutaj na przykład Andrzej Fligel w piątek. Jak to się wydarzyło, że wiedząc, jakie problemy ma Zastal. Miasto dogaduje się i Konrad Witrylak rzeczywiście pilnuje tego budżetu, a po tym sezonie nagle sytuacja się zmienia i się panowie rozchodzą tutaj. Chciałbym to jednoznacznie usłyszeć, jak to miasto dalej rzeczywiście widzi, jak mocno będzie chciało wspierać ten Zastal, czy w tej chwili to jest klub na równi z Falubazem rzeczywiście traktowany, czy troszkę za plecami Falubazu. No, pytania przeróżnego rodzaju się cisną. Czekam na rozmowy, dalej będę je proponował i prosił o te rozmowy. No cóż, jeśli się nie uda, to będę musiał zwiesić nos, natomiast tych informacji z różnych stron płynących mam coraz więcej, więc tak jak mówię, w najbliższym czasie na pewno w jakiejś takiej w miarę skondensowanej, ściśniętej formie zaprezentuję wam tą całość, jakoś to ułożę. Natomiast mam nadzieję, że będę mógł również wiarygodne, miarodajne wypowiedzi obu stron również zaprezentować. No jakoś tak sobie nie wyobrażam generalnie, żeby tutaj nastąpił rozwód. Jest na pewno separacja, są w tej chwili zimne momenty. Natomiast, żeby rozwód, no właśnie, to jest też pytanie, czy jeżeli miasto, to już do klubu, do Janusza Jasińskiego, czy gdyby miasto zupełnie rozwiodło się, w cudzysłowie oczywiście, z Zastalem, czy ten klub bez miasta byłby w stanie funkcjonować, przynajmniej na takim poziomie, jak mamy teraz, jednak z niższym budżetem niż w tych poprzednich mistrzowskich latach, czy jeżeli odeszłaby dotacja z miasta całoroczna, to wtedy da się to w miarę jednak w dalszym ciągu ułożyć na dobrym poziomie. Pytania pozostają na razie bez odpowiedzi. Na dzisiaj to właściwie o koszykówce wszystko. Obiecuję, że będę dalej starał się te odpowiedzi pozyskiwać, pouzyskiwać i uzyskać rozmowy z obydwiema stronami. Natomiast tak jak mówiłem, Janusz Jasiński, również Konrad Witrylak, również próbowałem poprosić o rozmowę prezydenta miasta Janusza Kubickiego. To się na razie nie udało, ale nie będę ustawał w swoich dążeniach.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.